Z tego odcinka dowiesz się, kto mieszkał na naszych ziemiach przed powstaniem państwa polskiego, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, jakie były skutki tego wydarzenia. Zanim Mieszko I rozpoczął proces budowy swojego państwa, ziemie naszego kraju zamieszkane były przez liczne plemiona słowiańskie. Informacje o nich są stosunkowo skromne. Pochodzą głównie z kronik lub wykopalisk archeologicznych. Co z nich wiemy? Słowianie najchętniej osiedlali się w dolinach rzek, gdzie zakładali osady złożone z kilkunastu, niekiedy kilkudziesięciu drewnianych domów. Istotne miejsce w życiu Słowian pełniły grody. Były one centrami życia politycznego, gospodarczego i religijnego. To właśnie w grodach mieszkali wodzowie wraz z ówczesnymi elitami oraz grupą wojów, czyli drużyną książęcą. Jednym z najważniejszych źródeł pisanych dotyczących Słowian mieszkających na ziemiach polskich jest pochodzący z IX wieku geograf bawarski. Jego autor podawał, że wówczas na Pomorzu Zachodnim mieszkali Pyrzyczanie i Wolinianie, na Śląsku żyli zaś Ślężanie, których centrum religijnym była słynna góra Ślęża. Ponadto w regionie tym silne ośrodki stworzyły również plemiona Dziadoszan, Opolan i Golęszyców. W Małopolsce zamieszkiwali Wiślanie i Lędzianie, natomiast na Kujawach – Goplanie. Geograf bawarski nie wymieniał jednak Polan, co może oznaczać, że w czasie jego spisywania nie odgrywali oni jeszcze istotnej roli. Jak więc to niewielkie plemię, na czele którego stali wywodzący się z rodu Piastów książęta, dokonało zjednoczenia ziem, które w większości dziś wchodzą w skład Polski? Był to długotrwały proces. Początkowo zasięg terytorialny Polan ograniczał się do terenów położonych pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. W pierwszej połowie X wieku w ich władaniu, dzięki podbojom, znalazła się już cała Wielkopolska z ważnymi grodami w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu i Ostrowie Lednickim. Gdy w 960 roku na arenę dziejów jako władca wkroczył Mieszko I, jego państwo było już całkiem sprawnie zorganizowane i pokaźnych rozmiarów. Dlatego książę mógł się skoncentrować na kolejnych podbojach i umacnianiu władzy. Nie było to jednak takie proste. Młode państwo Mieszka narażone było na wiele niebezpieczeństw. Jedne z największych pochodziło zza zachodniej granicy. W czasie, gdy Mieszko obejmował władzę, margrabiowie sascy rozpoczęli prowadzoną siłą akcję chrystianizacyjną wśród Słowian połabskich. Mieszko bał się, że jej obiektem będzie też jego państwo, a w tym samym czasie na północy rywalizował z plemieniem Wieletów o ważne pod względem gospodarczym ujście Odry. Władca zdał sobie sprawę, że może nie obronić swego państwa w pojedynkę. Dlatego też rozpoczął poszukiwania sojusznika. Okazał się nim władca Czech Bolesław I Srogi, któremu również zagrażała polityka margrabiów saskich. Do zawarcia sojuszu pomiędzy oboma władcami doszło najprawdopodobniej w 965 roku. Jego gwarantem miały być ślub Mieszka I z córką księcia Bolesława Dobrawą oraz chrzest władcy państwa Polan, do którego doszło w 966 roku. Władca Polan wraz z najbliższym otoczeniem przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski, które miało dalekosiężne skutki w wymiarze nie tylko religijnym, ale również kulturowym i politycznym. Co zyskiwał Mieszko, przyjmując chrześcijaństwo? Przede wszystkim szansę, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej. Chrzest nie tylko był gwarantem sojuszu z Czechami, ale również pozwolił mu na zbliżenie z cesarstwem. A to przecież cesarz Rzeszy rozdawał karty w ówczesnej polityce europejskiej. Efekty tego można było już dostrzec w 968 roku, kiedy Otton I wyraził zgodę na powstanie niezależnego od biskupstwa w Magdeburgu biskupstwa misyjnego z siedzibą w Poznaniu. Na jego czele stanął biskup Jordan. Ponadto wraz z chrztem i prowadzoną na ziemiach Polski chrystianizacją młode państwo zyskiwało wykształcone kadry duchownych, którzy posiadali umiejętności dotychczas wśród Polan niespotykane. Potrafili czytać i pisać. Dzięki temu pełnili funkcje sekretarzy, doradców i dyplomatów na dworze książęcym. Ponadto przekazywali te umiejętności ówczesnym elitom. Jednak, co najważniejsze, dzięki przyjęciu chrztu i sojuszowi z Czechami, Mieszko I mógł skoncentrować się na rozbudowie swego państwa i dalszej ekspansji terytorialnej. W 967 roku pokonał sprzymierzonego z Wieletami margrabię saskiego Wichmana. W 972 roku, po zwycięskiej bitwie pod Cedynią, udało mu się uzyskać kontrolę nad Pomorzem Zachodnim i ważnym pod względem gospodarczym ujściem Odry. W 990 roku Mieszko, wykorzystując spory w Czechach, przyłączył do swego państwa Śląsk i najprawdopodobniej również Małopolskę. Również w polityce międzynarodowej Mieszko I starał się trzymać rękę na pulsie. Po śmierci Ottona I na moment poparł starania o koronę cesarską Henryka Kłótnika, by wkrótce zmienić obóz i poprzeć Ottona II. Za panowania Mieszka I doszło również do zbliżenia z krajami skandynawskimi, a jego córka Świętosława była kolejno żoną królów Szwecji i Danii. W 990 roku państwo Mieszka I było już tworem ugruntowanym i znaczącym w tej części Europy. W dokumencie Dagome Judex, na mocy którego władca oddał swoje państwo pod opiekę papieżowi, stwierdzono, że obszar władzy księcia obejmował Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Pomorze oraz Śląsk. Wiele wskazuje na to, że w skład jego państwa wchodziła również Małopolska. Mieszko I umarł w 992 roku. Władzę po nim objął jego najstarszy syn, Bolesław Chrobry.